229 dzień wojny na pełną skalę. W 229 dniu próbują nas zniszczyć i zetrzeć z powierzchni ziemi. Całkowicie zniszcz naszych ludzi, którzy śpią w domu w Zaporożu. Zabijaj ludzi, którzy jadą do pracy w Dnieprze i Kijowie. Alarm lotniczy nie ustępuje na całej Ukrainie. Uderzają pociski. Niestety są zabici i ranni. Proszę nie opuszczać schronów. Zadbaj o siebie i swoich bliskich. Trzymajmy się i bądźmy silni. To są słowa prezydenta Zełenskiego sprzed chwili. Na Ukrainie trwa potężny atak na wiele ukraińskich miast. Rakiety spadły też na Kijów. Ciężko powiedzieć, że witam się nawet z państwem. Paweł Bobołowicz ze studia w Warszawie, a w Kijowie Dmytro Antoniuk, w Drohobyczu Artur Żak i od razu przenosimy się do Kijowa. Dmytrze, jaka jest sytuacja?
Sytuacja jest ciężka i takiej sytuacji jeszcze nie mieliśmy nawet 24 lutego, bo tak dużo tych rakiet spadło i spadaje nadal, że po prostu takiego nie pamiętam. Ja nie jestem w tej chwili nawet w Kijowie, ja wyjechałem o 7 rano. Przed tym alarmem wyjechałem na wschód teraz z moim kolegą z Polski. Jedziemy z pomocą humanitarną na wschód, tam, żeby tam pomóc ludziom, ale wyjechałem i dostałem nagle telefon od mojej żony, która obudziła się od potężnego wybuchu, który zniszczył naszą szybę i w całej naszej kładce schodowej u naszych sąsiadów powybijało szyby. Wlecieli odłamki do mieszkań naszych sąsiadów i na razie wszyscy siedzą w schronie, moja żona z tym skotką, siedzą po prostu i czekają, aż ustanie ten alarm. I ten alarm jest nie tylko w Kijowie. W Kijowie też to, co wiem już na 100%, to spadły rakiety w samym centrum, na ulicy Włodzimierskiej na przykład, niedaleko od Majdanu i zabito ludzi. Są ofiary śmiertelne, są ranni. Rakiety spadają dalej i sytuacja jest ciężka w całej Ukrainie. Lwów, Równo, Żytomierz, Chmielnicki, Kropiwnicki, Dnipro, Mikołajów, w nocy Zaporoże, Charków. Cała Ukraina teraz pod atakiem Putina, który wściekły, ja nie mam żadnej wątpliwości, że on wściekły oddał ten rot, wściekły za to, że uderzyliśmy być może w most krymski. On oddał rozkaz, żeby po prostu zniszczyć Ukrainę i zrobił to w tej chwili, kiedy już dzieciaki poszli do szkoły w poniedziałek, nie w niedzielę, bo ten uderzenie było, czy most krymski było w sobotę, a zrobił to celowo w poniedziałek, kiedy ludzie idą do pracy, kiedy może być zabito najwięcej ludzi.
Ta rakieta, o której mówisz, w samym centrum Kijowa uderzyła w pobliżu uniwersytetu. Też można się spodziewać, że w tym czasie akurat trwał właśnie duży ruch studentów w ulicach Ruszewskiego, jedna z centralnych ulic Kijowa. Już oficjalne informacje mówią o dziesiątkach rannych, kilkunastu osobach zabitych, ale niestety ten bilans na pewno się zwiększy. Pojawiło się też wideo, że został zniszczony tak zwany szklany most, most Kliczka, czyli most widokowy, z którego można oglądać panoramę. Jeden z symboli Kijowa, nowych symboli Kijowa. Pojawił się też film, który zamieścił niejaki Kiwa, ukraiński zdrajca. Być może ta informacja jest fejkiem, może nie jest prawdziwa. Ciężko jest to sprawdzić, ponieważ atak na Kijów cały czas trwa. To, co Dmytrze mówiłeś, też już ma potwierdzenie w filmach, materiałach. Ludzie chowają się w metrze. Czerwona linia metra w Kijowie nie działa. Już jest zamieniona w schron. Mieszkańcy Kijowa tam się ukryli. Nasi znajomi, nasi korespondenci, te osoby, z którymi mamy kontakt, chowają się, przebywają w swoich domach, piwnicach albo w łazienkach. Podobna sytuacja jest we wspomnianym Lwowie. Tam spadły 4 rakiety na miasto. Przynajmniej taka była pierwsza informacja. Dmytrze, jeżeli możesz, pozostań z nami. Artur Żak, jakie mamy informacje z zachodnich obwodów Ukrainy?
Dzień dobry, Pawle. Dzień dobry, Dmytrze. Kłaniam się nisko. Ja jestem teraz w Drohobyczu. W Drohobyczu jest spokojnie. Faktycznie we Lwowie donoszono o 4 wybuchach. Teraz jest informacja, że została uszkodzona infrastruktura elektrociepłowni. Część miasta jest bez prądu i zasięgów telefonii komórkowej. Internet też nawet tutaj w Drohobyczu znika, bo cała ta magistrala informatyczna idzie przez Lwów tutaj na zachodniej Ukrainie. Też donoszą, że elektrociepłownia, infrastruktura energetyczna elektrociepłowni w obwodzie Iwano-Frankiwskim też została uszkodzona. Przeleciały rakiety też do Nowego Rozdołu. Nowy Rozdół to jest też miejscowość niedaleko, koło Lwowa, około 50 kilometrów od Drohobycza, około bodajże też mniej więcej w takiej odległości od Lwowa. To jest bardzo mała miejscowość, w której był zakład przetwórstwa siarki i wydobywali też siarkę. Żadnej infrastruktury wojskowej na tym terenie po prostu nie ma. To są właśnie doniesienia z zachodniej Ukrainy, ale tak jak panowie, jak wy mówiliście przed chwilą o tych atakach na Ukrainę, tutaj trudno jest wymienić od razu wszystkie miejscowości, do których przeleciały rakiety. Przewodniczący obwodowej administracji wojskowej Witalij Kim z Mikołajowa podaje, że to już jest trzeci atak za ten krótki okres i ponad 50 rakiet po Mikołajowie. I chociażby wymieniać i Charków, i Kijów, i Żytomierz, i tak jak mówiłem, Nowy Rozdół, województwo Iwano-Frankowskie, Lwów. De facto cała Ukraina jest pod ostrzałem. Rakiety zostały wypuszczone w większości przypadków z terenów Federacji Rosyjskiej, mniej więcej w okolicach granicy białoruskiej, ale także ukraińskiej, czyli standardowy manewr rosyjskich wojsk, gdzie strategiczne bombowce wchodzą na pozycje, dolatują praktycznie do granic Ukrainy, wypuszczają rakiety, wracają na ich miejsce, wracają kolejne. Liczne media donoszą o co najmniej 30 potencjalnych celach tych ataków, a rakiety są liczone co najmniej w dziesiątkach. Tak jak Dmytro powiedział, prawdopodobnie to jest spowodowane właśnie tym zacięciem Putina. Niemniej jednak z drugiej strony ten atak poniedziałkowy, z drugiej strony eksperci donoszą o tym, że po prostu działanie operacyjne wojsk rosyjskich od podjęcia decyzji o eliminacji celu, wyznaczenia celu do odpalenia rakiet zajmuje co najmniej od kilkunastu godzin i dłużej. Po prostu Rosjanie nie są w stanie tak szybko przygotować się do potencjalnego ataku, ale na daną chwilę nic konkretnego nie możemy jeszcze więcej powiedzieć.
Alarm zaczął się dzisiaj w Kijowie o godzinie 6:47 rano, a później rakiety spadły, już są dostępne zdjęcia zamieszczone przez administrację prezydenta Ukrainy. Widać na nich, że został zaatakowane centrum Kijowa, zniszczony między innymi plac zabaw. No cóż, ta informacja, którą wcześniej podałem, został zniszczony szklany most, jeden z symboli Kijowa, w to miejsce, które też jest miejscem po prostu, po którym się poruszają te osoby, które spacerują. To jest absolutnie miejsce, które nie ma znaczenia ani militarnego, ani specjalnie jakiegoś przemysłowego. To jest po prostu absolutnie obiekt o charakterze turystycznym. Godziny poranne to są też takie godziny, w których mogły być tam osoby, chociaż ostatnim czasem rzeczywiście ruch po szklanym moście w Kijowie był ograniczony. Dmytrze, jakie ty masz informacje jeszcze z tej drogi, którą przejeżdżasz i w tym kierunku, gdzie jedziesz?
Na drodze no jest spokojnie, bo ja już jestem w obwodzie połtawskim i tutaj jest w miarę spokojnie. Nie widać jakichś wybuchów czy czegoś takiego, ale o tym szklanym moście też powiem, że jeszcze 2 dni temu razem z Michałem, z którym jedziemy na wschód, akurat spacerowaliśmy tym mostem i ruch tym mostem był duży, bo to był dzień sobotni i było dużo ludzi, była piękna pogoda i tam akurat tym mostem spacerowało dużo ludzi. Po prostu taki i spacer mieli. Ja jestem naprawdę w szoku, że tego mosta Już nie ma. Moja
Dmytro, musimy sprostować informację. Most został zaatakowany, ale już są filmy. Daria Hordyjko, jak zwykle czujna, sprawdza wszystko. Most przetrwał atak. Jest uszkodzony, ale przetrwał. Także most szklany stoi. Ten symbol Kijowa, symbol też zmian w Kijowie, który tak chyba gryzł w oczy Putina, jak dowodem czego jest reakcja tego zdrajcy Kiwy, który zamieścił tę informację, ale most przetrwał i to też chyba jest symbol, ale rzeczywiście inne miejsca też zniszczone. Rozumiem, że alarm cały czas jest nieodwołany na całej Ukrainie.
Alarm trwa i na całej Ukrainie, tak. I to na mojej pamięci to jest najdłuższy alarm od 24 lutego, najdłuższy. A moja ciocia, która mieszka w Kijowie na lewym brzegu, też przysłała mi zdjęcia z potężnym dymem od uderzenia. Ona słyszała i widziała ten wybuch na lewym brzegu, blisko od elektrowni, która daje prąd na cały lewy brzeg kijowski. Podobno nie uderzyli w tą elektrownię, ale blisko od niej spadła rakieta, być może i więcej.
Propagandyści moskiewscy piszą, że jedna z rakiet spadła na ulicy Wołodymyrskiej. To nie jest prawda, ona spadła trochę dalej, ale rzeczywiście niedaleko od tej ulicy i wskazują, że tam jest siedziba Służby Bezpieczeństwa Ukrainy. W rzeczywistości rakieta uderzyła daleko od Służby Bezpieczeństwa Ukrainy, ale być może to faktycznie były realne cele. Może po prostu znowu rosyjskie rakiety okazały się niezbyt celne, ale może tak jak mówisz o tym, obiektem ataku był i ten element infrastruktury, może też był obiektem ataku faktycznie siedziba Służby Bezpieczeństwa Ukrainy w Kijowie.
Myślę, że jak najbardziej tak. Ich celem jest oczywiście terror, to zastraszanie nas wszystkich, ale razem z tym też uderzenie w te kluczowe miejsca, gdzie decydują, jak oni mówią.
Przenosimy się do Artura. Dobrze, że jesteś w Drohobyczu, ale ten atak na Lwów to też chyba największy atak odkąd, być może nawet od początku tej inwazji, jeśli dobrze pamiętam.
To jest kolejny duży atak na Lwów. W większości przypadków...
Przepraszam cię, Arturze, przepraszam, ale mamy informację o kolejnych wybuchach i w samym Kijowie, i w obwodzie kijowskim, czyli atak wciąż niestety trwa. I przepraszam, już oddaję ci głos.
Nie szkodzi. Donoszą cały czas, że należy pozostać w ukryciu. Alarm powietrzny trwa na terenie całej Ukrainy. Tak jak mówiłem wcześniej, zostało odpalone co najmniej kilkadziesiąt rakiet i cały czas strategiczne bombowce mniej więcej są w pogotowiu. Rosyjskie strategiczne bombowce. Ukraińska obrona przeciwpowietrzna, ukraińska opelotka systematycznie zbija praktycznie większość tych rakiet, ale jak widzimy przy tak zmasowanym ataku, przy ogromnym ataku, na które siły były zaoszczędzane przez Rosjan przez dłuższy czas, trudno jest zadziałać. Jeżeli chodzi o Lwów, tak, to jest jeden z największych ataków, chociaż Lwów na początku tego konfliktu też był wielokrotnie zaatakowany, bądź ziemia lwowska. Trzeba pamiętać też o poligonie w Jaworowie, na które spadło 8 rakiet kilka miesięcy temu, ale przez wiele miesięcy w Lwowie był jednak spokój, pomimo alarmów przeciwlotniczych. Tutaj wiem, że w przestrzeni informacyjnej rosyjskiej od kilku co najmniej dni był przygotowany grunt właśnie pod ten atak. Ci jastrzębi wojny domagali się jak najbardziej ataku na teren Ukrainy. Oczywiście to było złagadzane. Jak widzimy, w Kijowie zaatakowany symboliczny most Kliczki, tak zwany most Kliczki, ale nie należy zapominać, że obok też jest duży memoriał przyjaźni ukraińsko-rosyjskiej, radzieckiej przyjaźni, który chyba teraz, nie wiem, pewnie Dmytro mnie poprawi, ale była podjęta chyba decyzja o demontażu tego pomnika. A on jest w bezpośredniej odległości obok tego mostu, więc oni, atakując most Kliczki, mogli zaatakować też tak zwaną swoją rosyjską świętość.
Może czas.
No i bardzo fajnie byłoby, jeżeli by oni trafili, cholera, w tą arkę przyjaźni. Ja przepraszam za swoje emocje, ale u nas w Kijowie ciągle jest problem z dekomunizacją. Ten symbol sowieckiego jazma, on nadal jest na burzach Kijowa. I koniecznie, po tym wszystkim, koniecznie to trzeba po prostu znieść to i żeby tego nie było w ogóle nawet śladu po tym.
Swietłana Wodolaga, rzeczniczka Państwowego Pogotowia Ratunkowego, informuje, że w Kijowie w wyniku ostrzału rannych zostało ponad 30 osób. Liczba zabitych nie jest jeszcze znana. Ta informacja zresztą też niestety może być szybko nieaktualna w wyniku tego, że mamy te informacje o kolejnych ostrzałach też ukraińskiej stolicy, ale też innych miast też obwodowych. W Tarnopolu, o tym wspomnieliśmy, w samym Tarnopolu podobno rakiety nie spadły. Spadły albo miały spaść w obwodzie tarnopolskim. Być może zostały zestrzelone przez obronę przeciwlotniczą. Pojawiła się też informacja, że nie tylko rakiety, ale drony kamikadze mogły zostać użyte do tego ataku na Ukrainę. Panowie, czy macie jakieś informacje na ten temat?
Tutaj czytałem na białoruskich stronach, że o ile odpalanie rakiet łatwo jest zaobserwować, o tyle wypuszczenie dronów, one są na tyle ciche, że tego nie widać. Ale faktycznie są doniesienia, co prawda niepotwierdzone, o odpalaniu, wypuszczaniu tych irańskich dronów Shahedów, czy też Gerań 2 w nomenklaturze rosyjskiej zwanych. Niektórzy specjaliści, bo one cały czas są badane, oceniają, że te drony mogą mieć zasięg nawet do 1000 kilometrów. Wcześniej oceniano, że to jest maksimum kilkaset kilometrów. Do tego pierwsze ataki przy użyciu tych dronów były na południu Ukrainy. Teraz informują, że jednak nawet do 1000 kilometrów one mogą lecieć. One są bardziej ciche i trudno je zaobserwować, tym samym trudniej też namierzyć na radarach. W Tarnopolskim potwierdzam to, co ty powiedziałeś. Są doniesienia o tym, że obrona przeciwlotnicza strąciła rakiety, które były w obwodzie tarnopolskim, miały trafić do obwodu tarnopolskiego.
Opowiadaliście panowie i mówicie o tym, że jest to pewnego rodzaju być może zemsta za to, co wydarzyło się na moście krymskim, ale czy to też nie jest takie myślenie, które nas donikąd nie prowadzi? No przecież po prostu Putin jest przygotowany na taki rozwój wypadków, że w momencie, kiedy zaczyna przegrywać, zaczyna wykorzystywać coraz bardziej silną broń, czyli co by się nie wydarzyło pozytywnego dla Ukraińców, to musi oznaczać tak czy inaczej reakcję Kremla, ale to nie oznacza, że w związku z tym Ukraińcy mają zrezygnować z prowadzenia działań wojennych, Dmytrze. I nie wiem, czy mamy jeszcze Dmytra. Chyba łączność z Dmytrem przepadła, a Dmytro jest w drodze, więc spróbujemy jeszcze z Dmytrem się połączyć tak po koleżeńsku. To oczywiście cieszę się, że Dmytro nie był w Kijowie w czasie tego ataku. Cieszę się, że jego rodzina jest bezpieczna. Wielu naszych znajomych pisze, że są zdrowi i cali. Monika Anduszewska napisała przed chwilą, że to ta sytuacja z mostem szklanym w ogóle wygląda tak bardzo symbolicznie. Symbolicznie w pewien sposób pokazuje paranoiczność tej sytuacji. Szklany most, dekoracyjny most ze szkła, który został zaatakowany, został uderzany rakietami, a on i tak przetrwał. To jest właściwie, pokazuje siłę i możliwości rosyjskiej armii rzeczywiście, żeby to był taki symbol. Jest Dmytro Antoniuk już z nami. Dmytrze?
Jestem, tak.
Dmytrze, zastanawiałem się właściwie ja nad tym, czy to, że Putin odpowiada w ten sposób na być może na ten atak na most krymski, czy to i tak czy inaczej nie nastąpiłaby ta reakcja, bo przecież Ukraińcy nie mogą zrezygnować z prowadzenia wojny i z prowadzenia wojny obronnej, nie mogą tylko i wyłącznie zasłaniać twarzy gołymi rękoma, muszą podejmować akcje zbrojne i prędzej czy później wiadomo, że Putin może wykorzystywać inne środki, ale to nie oznacza, chyba że Ukraina powinna przestać do rosyjskich żołnierzy strzelać.
Oczywiście, że tak. To my musimy walczyć i my musimy bronić swojego kraju i my to robimy. A też byłem zaskoczony, wczoraj przeczytałem, że prezes Międzynarodowej Organizacji Amnesty International powiedział, że Ukraina nie trzeba Ukrainie strzelać w tych zmobilizowanych rosyjskich żołnierzy, ponieważ oni nie są doświadczeni. No po prostu hańba. Po prostu skandal i hańba.
Oglądam w tym momencie, Anatolij Kurnosow przesłał nam zdjęcie z Kijowa, ze Szklanego Mostu. Oglądam Szklany Most dosłownie sekundy przed uderzeniem rakiety. Po środku mostu stał człowiek i jest informacja, że udało mu się przeżyć ten rosyjski atak. Most wygląda na pusty przed samym atakiem, także ta wczesna godzina jednak uchroniła ludzi, którzy normalnie po moście się przemieszczają. Słyszę, Artur Żak, chciałeś coś uzupełnić, chciałeś coś dodać?
Chciałem uzupełnić, że mnie cały czas dziwią dywagacje na temat tego, czy Putin potrzebuje jakiegoś powodu, czy możemy sprowokować Putina na coś. Jak widzimy przez ten czas, Putin nie potrzebuje żadnego powodu, żeby używać praktycznie całego potencjału armii rosyjskiej, no może zapominięciem broni taktycznej i strategicznej, nuklearnej broni. Tutaj żadnej przyczyny Putin do atakowania cywilnych obiektów nie potrzebuje, bo tych przykładów możemy podawać chyba w setkach przez te kilka miesięcy, więc dlatego faktycznie to jest śmieszne i wprowadza mnie w konsternację. Tutaj nawiążę jeszcze też do tego, co mówił Dmytro, do reakcji między innymi Amnesty International. My cały czas obserwujemy takie dziwne rozmycie na Zachodzie, rozmycie pojęciowe tego tematu i cały czas takie próby traktowania Federacji Rosyjskiej jak normalnego gracza międzynarodowego, tak? A to jest państwo, które jest państwem stricte terrorystycznym od początku do samego końca, od samej góry do samego dołu. Wszystkie działania wojenne tego państwa potwierdzają, że to jest klasyczny terrorysta, bo oni nie usuwają celów militarnych. Tak jak nawiązaliście do tego mostu, no faktycznie, jeżeli Ukraina, bo Ukraina się nie przyznaje do ataku na most krymski, to była w ramach prawa międzynarodowego infrastruktura wojenna. Tym mostem była dostarczana broń, siła żywa i amunicja dla walczącego ugrupowania południowego rosyjskich wojsk. No trudno się spodziewać, że po Szklanym Moście Kliczki dostarczano amunicji czy też siłę żywą. I potwierdzam to, tak, ten człowiek, który w czasie wybuchu był na tym moście, jak najbardziej przeżył, bo przed chwilą właśnie obejrzałem filmik, gdzie po wybuchu on po prostu pobiegł po moście, więc jak najbardziej nie został uszkodzony. Cały szczęście, dzięki Bogu, nie został uszkodzony.
Upadek pierwszych rakiet rosyjskich został też utrwalony w materiale BBC. Dziennikarz, który nadawał na żywo, zanim przeleciały rakiety, ten film też już jest w sieci. Słychać huk przelatującej rakiety i Daria Hordyjko informuje, że Rosja uderzyła w infrastrukturę energetyczną obwodu Żytomierskiego. Część odbiorców została już przeniesiona do zapasowych źródeł zasilania. Informował o tym szef obwodu Żytomierskiego. W Kijowie jest oczywiście nasz dyplomata, dyrektor Robert Czyżewski, dyrektor Instytutu Polskiego. Od początku jesteśmy w łączności. Zapewnia, że jest cały, zdrowy i bezpieczny. I w wpisie na Facebooku parę minut temu napisał, że jest to początek końca. Dyrektor opisuje analogię do wydarzeń niemieckiego ataku na Wielką Brytanię. I kończy to takimi słowami. Miejmy nadzieję, że kremlowski dyktator zakończy życie jak Adolf Hitler w jakimś bunkrze pod Kremlem, a jego kamraci zasiądą na ławach oskarżonych w Norymberdze 2. A Kijów? Jestem pewien, że będzie żył. Najgorsze już było. Panowie, czy Dmytrze, czy taki atak może złamać ducha politycznego Ukrainy? Czy rzeczywiście może to być coś, co przymusi Ukraińców do tego, by podjąć rozmowy pokojowe, których przecież Ukraina w tym momencie nie chce?
Wręcz przeciwnie. Ja porównuję ten atak i skutki tego ataku do na przykład tego, że po prostu kto nie ma żadnego rozumu, wsadzi kija na przykład w gniazdo osa albo w gniazdo pszczół. I my jesteśmy tymi pszczołami teraz, wściekłymi pszczołami, które teraz będą robili wszystko, żeby obronić swojego kraju. To absolutnie nie mam żadnej wątpliwości, że Ukraińcy po tych atakach jeszcze bardziej będą bronić swojego kraju.
To muszę zadać to pytanie, panowie. Śledzisz, Arturze, rosyjskie media. Czy nie wzrośnie apetyt Putinowi po tym ataku i czy nie zbliża się ten moment, kiedy może użyć też broni jądrowej?
Apetyt jest na bieżąco podsycany. Apetyt jest podsycany od co najmniej tygodni, nie powiedziałbym miesięcy. Cały czas z ust i głównych propagandzistów, tych tytanów propagandy, padają właśnie takie sformułowania: i co dalej, dlaczego nie odpowiadamy, przecież możemy powtórzyć. Nawet Simonian po moście krymskim skomentowała, po uderzeniu w most krymski skomentowała krótkim słowem i znak zapytania, więc te apetyty są cały czas podjudzane. Dodatkowo docierają do nas nieoficjalne informacje o tym, że Gerasimow i Szojgu stracili swoje stanowiska i na rzecz tych, którzy są bardziej z ugrupowania Kaderowa i Prigożyna, niestety, więc tych najbardziej nacjonalistyczno-imperialistycznych, ja bym określił nazistowskich kół Federacji Rosyjskiej. Więc ten apetyt jest podsycany non-stop i tutaj niezależnie od tego, co Ukraina zrobi, co zrobi świat, ten apetyt nie zniknie. A co do gniazda OZ, ja bym chciał przypomnieć Rosjanom, że wielu specjalistów donosi, że w danej chwili Ukraina posiada co najmniej 10 brygad w pełni przeszkolonych przez ostatnie pół roku, gotowych już wejść do czynnej walki. I wszyscy specjaliści na świecie, poczynając od Instytutu Studiów nad Wojną i innych badaczy, nad tym, na którym kierunku właśnie ci żołnierze, którzy byli szkoleni na terenie Ukrainy i nie tylko, na terenie całej Europy, zostaną wykorzystani. Nie po to Ukraina szkoli cały czas rezerwy, żeby one nie zostały zadziałane. Więc specjaliści mówią, że w najbliższe godziny, maksimum dni, należy oczekiwać kolejnych niespodzianek ze strony armii ukraińskiej.
Rakiety uderzyły też w Konotopie po obiektach infrastrukturalnych, czyli niestety te ataki cały czas trwają. Mamy świadomość, że ten atak został przeprowadzony, już wiemy to, że został przeprowadzony z Białorusi. Widzieliśmy też te wydarzenia polityczne, które poprzedzały ten atak dotyczący właśnie nacisku Putina na Łukaszenkę. Być może na Łukaszenkę wcale nie trzeba naciskać. Czy w tej sytuacji sądzicie, że jest możliwy też atak lądowy ze strony Białorusi?
Sądzę, że
Pawle,
tak.
Przepraszam.
Tak. Dmytro Antoniuk.
Sądzę, że tak, że to jest możliwe. Chociaż z jednej strony oczywiście jest... Łukaszenka jest politykiem i doświadczonym politykiem i on zdaje sobie sprawę z tego, że taki atak byłby już absolutnie końcem jego reżimu.
Tutaj na pewno się zgadzam. Niemniej jednak specjaliści twierdzą, że jeżeli chodzi o atak lądowy ze strony Białorusi przy użyciu wojsk białoruskich, w danym momencie to jest całkowicie niemożliwe. Wojsk białoruskich jest około 6 batalionowych grup taktycznych. To są bataliony zmechanizowane, a także powietrzno-desantowe i przy takich siłach taki atak byłby skazany na totalną porażkę, ale podchodząc do tego z drugiej strony, większość specjalistów twierdziło, że opierając się na nauce o wojnie, atak 24 lutego też jest niemożliwy przy takiej ilości sił, które zgromadziła Rosja. Więc na pewno Ukraina na to uważa. Ukraina na pewno ma inaczej zabezpieczoną tą granicę północną, czy też północno-zachodnią, niż to było w lutym tego roku.
Panowie, cały czas mówimy o tym, co może zrobić Rosja, jak może zaatakować, skąd może zaatakować, co powinna zrobić Ukraina, co powinien zrobić świat w tej sytuacji. Dmytro Antoniuk.
Świat musi natychmiast dać Ukrainie i czołgi, i samoloty oczywiście, a Ukraina musi, ponieważ to jest ta absolutnie wojna, Ukraina musi też robić uderzenie na stronę rosyjską. Także nie mam żadnej wątpliwości.
Artur?
Tutaj ja bym dorzucił też tylko jeszcze obronę przeciwlotniczą każdego poziomu, czyli tą najmniejszą już mamy, najniższą, średnią dostajemy. Potrzebujemy też obronę dalekosiężną. Zamknięcie nieba jest jedną z najważniejszych rzeczy, która jest nagłaszana od początku tak naprawdę tej pełnowymiarowej fazy. No i oczywiście więcej sprzętu ciężkiego, więcej amunicji. No i tak jak mówiłem, przyzwolenie, tak jak powiedział Dmytro, przyzwolenie na uderzanie bezpośrednio uderzanie po celach na terenie Federacji Rosyjskiej.
Panowie, kolejny raz rakiety nie spadły na kwartał rządowy. Czy to oznacza, że ten kwartał jest tak dobrze chroniony? Czy to jest jakiś sygnał polityczny do prezydenta Zełenskiego? Czy to jest też próba wywołania jakiejś takiej wewnętrznej prowokacji, by się właśnie zastanawiać, dlaczego Putin nie strzela po kwartale rządowym, w którym może być przecież prezydent i najwyższe władze Ukrainy?
No myślę, że zostawię sobie takie, zostanie nam i prezydentowi Zelenskiemu, żeby taki manewr do tego, żeby nareszcie przystąpić do tych negocjacji bardzo potrzebnych Putinowi.
I to ostatnia opinia. Oczywiście będziemy do was dzisiaj dzwonić, będziemy śledzili, co się dzieje na Ukrainie, a do studia wchodzi już Jakub Duszak i zaraz będą wiadomości. Żegnamy się w raporcie z Kijowa, ale oczywiście cały czas obserwujemy sytuację na Ukrainie. Kłania się Paweł Bobołowicz.
Raport z Kijowa.